Spotkanie z reportażem.
Witam Was, drodzy słuchacze Radia Mors. Z tej strony Marta de Martin, a to Spotkanie z reportażem, czyli audycja, w której prezentujemy reportaże studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Ze mną w studio Anna Bartelik, kolejna studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Witam serdecznie.
Ania przygotowała reportaż zatytułowany Sen emigrantki, a na początek wysłuchajmy jego zapowiedzi.
Ten powiew wolności to było coś nie do opisania, nie do wyrażenia. Pamiętam takiego młodego stoczniowca, który powiedział: o nie, proszę pani, teraz wóz albo przewóz.
Na reportaż Sen emigrantki autorstwa Anny Bartelik zapraszam dziś o godzinie 19. Co pomyślałaś, kiedy usłyszałaś, że do zrobienia jest reportaż?
O matko, nie mam pojęcia. Nie wiem, ja nie umiem, rzucam te studia.
Aż tak źle?
Aż tak źle.
Ale jakiś temat się w myślach układał, czy w ogóle nie miałaś pomysłu?
No właśnie zupełnie nie. Właśnie to było najgorsze, że wszyscy tam już kombinowali powoli, że no ja mam tutaj mamę, tatę, o, moja koleżanka robi fajne rzeczy, a ja tak siedzę, myślę, Boże, do obcych ludzi pójdę z mikrofonem, będę szukała historii. Nie, ja się do tego nie nadaję. No i tak jednak z tego wybrnęłam jakoś.
I co się stało, że znalazłaś ten temat?
Postanowiłam wykorzystać mamę mojego partnera po prostu.
Aha, bo to było moje kolejne pytanie, kim jest dla ciebie ta bohaterka?
No właśnie, to jest mama mojego obecnego partnera. Jest kobietą, która ma niesamowicie kolorowy życiorys, która przeszła tyle, że naprawdę można by na ten temat zrobić nie 15-minutowy, ale godzinny reportaż. Zresztą miałam 1,5 godziny materiału. Plus ma taki głos, że stwierdziłam, że nawet jeżeli gdzieś tam w trakcie rozmowy coś może nie wybrzmi tak, jak w momencie, kiedy mówi to do mnie, tylko jakoś tam troszkę inaczej, to stwierdziłam, że i tak będzie się tego dobrze słuchało.
Ciężko było sprawić, żeby się otworzyła i chciała opowiadać?
Nie, ponieważ no, jesteśmy już razem 3 lata z moim facetem, więc to też jest osoba, która mnie dobrze zna. Z tego, co widzę, czuję i wiem, bardzo mnie polubiła. I nie było problemu z otwarciem się. Nawet mikrofon nie stanowił jakiejś ogromnej przeszkody, a myślałam, że będzie jakąś barierą, ale wcale nie.
Co było najtrudniejsze w pracy nad reportażem?
Ogrom materiału, ogrom świetnego materiału, który naprawdę z bólem serca wycinałam, wyrzucałam. Było tyle historii i tyle anegdot, tak ciekawych i tworzących spójną historię, że wyrzucanie kolejnych 3, 4, 5 minut bolało strasznie i bałam się też, że historia straci po prostu swoją spójność. Chyba tak się nie stało, ale no, to było najgorsze.
Co twój reportaż ma powiedzieć słuchaczom? Dlaczego wybrałaś taki temat i co on miałby zmienić?
Myślę, że przede wszystkim w obecnej sytuacji politycznej w Polsce chciałam dać takie przypomnienie, zwłaszcza młodym ludziom, którzy zaczynają walnie na prawą stronę uderzać, na bordowo prawą stronę uderzać. Chciałam przypomnieć, że jest coś takiego jak patriotyzm nie poprzez siłę i nienawidzenie wszystkich dookoła, tylko poprzez taką prawdziwą, głęboką miłość, która jest w sercu i która się odzywa za granicą, która się odzywa poprzez małe dzieci, które są Polakami, a nie Australijczykami, niezależnie od miejsca urodzenia. I że można, tylko często się o tym zapomina.
Reportaż był świetną przygodą czy męczarnią?
Nie, był świetną przygodą, zwłaszcza tutaj walka z montażem. To była ogromna lekcja cierpliwości. A sam reportaż, no, teraz z perspektywy oceniam zupełnie inaczej niż mój Boże, nie podołam. Raczej w sumie trochę szkoda, że tylko jeden.
Posłuchajmy zatem owoców tej świetnej przygody. Anna Bartelik i reportaż
Sen emigrantki.
Zajmowała się mną głównie babcia. Babcia miała wielkie ambicje artystyczne. Była rozkochana w muzyce i wyobrażała sobie, że ukochana wnuczka będzie również muzykiem. I kiedy w 1953 roku podeszłam do pierwszego w swoim życiu egzaminu w szkole muzycznej, mimo że zdałam ten egzamin znakomicie, moi rodzice zostali poinformowani, że nie zostanę przyjęta, ponieważ przyjmuje się do tej szkoły muzycznej wyłącznie dzieci robotnicze i chłopskie, a inteligencja pracująca, jak to się wtedy nazywało, niech sobie zorganizuje lekcje prywatne. Moja babcia się zawzięła i mimo, że ja byłam już jako 7-latka zobowiązana pójść do szkoły, postanowiła mnie przez rok jeszcze przetrzymać i jeszcze raz spróbować. Następnego roku zostałam przyjęta bez żadnych problemów. No i w tej muzyce już pozostałam wierna. Zrobiłam potem liceum muzyczne na skrzypcach, a potem pojechałam do Krakowa, poznałam tam swojego obecnego męża i po prostu to wszystko było właśnie po to zrobione. Miłość do organów po to, żeby spotkać miłość swojego życia i z tą miłością już dalej sobie to życie układać. A potem jeszcze raz wróciłam do Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku i zrobiłam skrzypce. Nawet nie jest za bardzo dobrze nastrojony. To jest taka historyjka dla małych dzieci, które nie chcą grać na skrzypcach. Kościelny otwiera drzwi do kościoła. Idzie przez kościół. Otwiera drzwi do dzwonnicy. I dzwoni. Że zaangażowałam się w Związek Zawodowy Solidarność, to też nie jest tak, że to stało się z dnia na dzień. Myślę, że dom rodzinny i to, że przed nami dziećmi nie ukrywano wielu rzeczy z ówczesnej historii, sprawiło, że byłam jakaś zawsze bardzo historycznie zaangażowana i społecznie zaangażowana. Pamiętam, że kiedy miałam 10 lat, moja babcia powiedziała mi, a wiesz, oni w tym departamencie mają takie teczki, towarzysze się wzajemnie nimi szantażują. I to były moje pierwsze doświadczenia historyczne i polityczne, które wyniosłam z domu.
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt.
W sierpniu 80 roku nagle buchnęła sprawa Solidarności. I my z mężem jeździliśmy przez dwa kolejne weekendy sierpniowe z Olsztyna do Gdańska i staliśmy pod stocznią w zachwycie, w upojeniu, że oto dzieje się na naszych oczach coś tak wspaniałego. Zabieraliśmy po drodze naszym malutkim samochodzikiem jakichś przygodnych pasażerów, ponieważ wtedy była sparaliżowana komunikacja. I staliśmy pod tą stocznią i ja mówiłam do stoczniowców, panowie, ale tym razem się nie wycofajcie. Pamiętam takiego młodego stoczniowca, który powiedział, o nie, proszę pani, teraz wóz albo przewóz. Pamiętam, jak dawałam im siatkę z jakimiś konserwami i mówiłam, panowie, proszę to przyjąć z najlepszymi pozdrowieniami od nauczycieli z Olsztyna. No a 31, no to był po prostu jeden z najpiękniejszych dni mojego życia. 31 sierpnia, kiedy Lech Wałęsa ogłosił, mamy nasze wolne związki zawodowe. I wtedy ten tłum zafalował i zaczęliśmy się wszyscy rzucać sobie na szyję, cieszyć się, ściskać z obcymi ludźmi w euforii, że stało się na naszych oczach coś tak przełomowego i coś tak wspaniałego i ten powiew wolności to było coś nie do opisania, nie do wyrażenia. No to był taki czas uczenia się bycia obywatelem. No pierwsza próba sił w marcu 1981 roku, zapowiedź strajku generalnego w całej Polsce. Okazuje się, że już wtedy były przygotowywane listy internowanych, ośrodki internowania i wiadomo było, że władza absolutnie nie dopuści do rozwoju tej demokracji i tej niepodległości. A potem już był grudzień. Był grudzień, obudziliśmy się rano 13 w niedzielę, telefony nie działały. W telewizji co jakiś czas pojawiał się tylko generał Jaruzelski z ogłoszeniem, że został właśnie wprowadzony stan wojenny. No a następnego dnia zgłosiła się po mnie władza ludowa. Zabrała mnie na komendę wojewódzką do wiadomego resortu na przesłuchanie. nie chcieli ode mnie dużo, chcieli tylko, żebym podpisała zobowiązanie, że będę przestrzegać warunków stanu wojennego, że nie będę szkodzić interesom Polski Ludowej. Oczywiście odmówiłam. Dlaczego? Pyta się mnie funkcjonariusz. Bo tu jest napisane, że nie będę prowadziła szkodliwej działalności. A gdybym ja to podpisała, to znaczy, że prowadzę taką szkodliwą działalność, do czego absolutnie się nie przyznaję. Ale on bardzo spokojnie powiedział, no dobrze. No niestety następnego dnia przyjechał i zabrał mnie i już nie wyszłam.
Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść.
To był 15, 16 zostałam internowana do aresztu śledczego w Ostródzie. To było dla mnie coś tak zaskakującego, że mi się wydawało, że mi się to wszystko śni. Czasami dotykałam ściany, żeby się przekonać, że rzeczywiście to jest prawda. Warunki w tym więzieniu były straszne. Między innymi nie było żadnej zasłonki, żadnego przepierzenia, żadnego osobnego miejsca, jeżeli się chciało skorzystać z muszli klozetowej. To przez pierwsze 3 dni odmawiałam jedzenia i picia po prostu, żeby z tego nie korzystać. Po 10 dniach przyjechał prokurator wojskowy i postawił mi zarzut, że sporządzałam ulotki nawołujące do niepokojów społecznych i rozruchów. Przeniesiono mnie na parter do kryminalnych i zamieszkałam w doborowym towarzystwie złodziejka z ogólnopolskiego gangu, paserka, włamywaczka i ja czwarta. W czerwcu złożyłam 3. życzenie o udostępnienie mi wolnej celi, żebym mogła codziennie 2 godziny ćwiczyć na skrzypcach. I naczelnik tego nie zniósł. Zapakował mnie do furgonetki i odesłał do Fordonu. Łącznie w więzieniu spędziłam około 8 miesięcy. Wyszłam z więzienia na początku sierpnia 1982 roku. Kiedy szłam przez podwórze, to dziewczyny stanęły na kaloryferach, tak żeby w tych wysokich okienkach pożegnać mnie i zaśpiewały wszystkie a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtady po wam pad, a mury runą, runą, runą.
Nie mogłam nigdzie dostać pracy. Gdziekolwiek się zgłaszałam, w pierwszym momencie mówiono mi tak, tak, o, ktoś taki jak pani jest bardzo nam tutaj potrzebny. Po czym przy drugim spotkaniu mówiono, bardzo przepraszamy, ale mamy już inne zobowiązania. Wtedy się przekonałam, co to znaczy zakaz wykonywania zawodu, nawet jeżeli nie zapadł oficjalnie. W 1984 roku, 17 czerwca, odbyły się w Polsce kolejne tak zwane wybory. Kiedy 20 czerwca oficjalnie podano, poszło do wyborów 74%, zrozumiałam, że się nic już za naszego życia nie zmieni. Zdecydowaliśmy się z mężem po prostu emigrować. Dlaczego akurat Australia? Po pierwsze, żeby to było możliwie daleko od Polski, ale wszystko było daleko od Polski. Ale po drugie, nasza koleżanka wyjechała z mężem do Australii, więc wydawało nam się, że skoro wypuszczamy się w taką daleką podróż, to dobrze byłoby, żeby gdzieś tam u celu był chociaż ktoś jeden znajomy. Tam urodził się nasz pierwszy syn. Po 2,5 roku mój mąż otrzymał swoją pierwszą pracę. Nasze dzieci poszły do szkoły, w międzyczasie urodziła się jeszcze córka. Wydawało się, że już tam osiądziemy i zostaniemy na stałe, już się stamtąd nigdzie nie ruszymy. Za sobą zostawiliśmy Polskę, poczucie krzywdy, niesprawiedliwości dziejowej. Bardzo chciałam, żeby moje dzieci mówiły dobrze po polsku, więc uczyłam je czytania i pisania. Przy czytance, w której znajdowały się jedna nowa literka EU, ja króciutko i bez wielkich emocji powiedziałam orzeł biały, godło, Wisła. Wrażliwe dziecko wysłuchało, wzięło elementarz, pocałowało orła białego, a potem podsunęło mi książkę i powiedziało: mamusiu, a teraz ty pocałuj. I w tym momencie uświadomiłam sobie, że wywieźliśmy ich daleko od kraju ojczystego, oderwaliśmy od korzeni. I wcześniej niż inni rodzice zostawimy ich tam samych. I że powinniśmy wracać.
Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur.
Przez pierwsze pół roku płakałam rzewnymi łzami prawie co noc. Rozdziew między warunkami tamtejszymi a tutejszymi, a także klimat panujący między ludźmi tam, a między tu, ludźmi mieszkającymi, był niestety na niekorzyść naszych rodaków. Na własnym przykładzie mogę powiedzieć, co to jest sen emigranta, ponieważ co jakiś czas śniło mi się, że przylatuję samolotem do Polski i natychmiast chcę wracać z powrotem. Teraz cieszę się, że jestem w Polsce. Polska się bardzo korzystnie zmieniła. Będę oczywiście wspominać Australię jako kraj, w którym dane mi było odetchnąć atmosferą normalności.
Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
Spotkanie z reportażem.